Sebastian Jerzykowski, wiceprzewodniczący Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Mam nadzieję, że się słyszymy via Skype.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Redaktorze.
Jak odczytywać ten gest, tę decyzję rządu w sprawie utworzenia szpitala na Stadionie Narodowym na 500 miejsc? Co to oznacza dla nas?
To nie jest jedyny szpital polowy, który powstanie, bo z tego, co zdążyłem się zorientować, to w Warszawie mają powstać takie dwa szpitale. Szykowana jest również druga lokalizacja dla szpitala polowego. W 7 miastach wojewódzkich już też rozpatrywane są lokalizacje, a docelowo w każdym mieście wojewódzkim taki szpital polowy ma powstać. O czym nam to mówi? Mówi nam to po prostu o tym, że szykujemy się na znaczny wzrost osób, które będą wymagały pomocy medycznej, oczywiście osób, które będą zarażone wirusem, koronawirusem i będą doświadczać objawów SARS-CoV-2. I to jest wyraz, myślę, dobrego działania, bo nie możemy pozwolić na to, żeby inne szpitale, które zajmują się pacjentami, którzy nie są dotknięci koronawirusem, nie mogli otrzymać właściwej opieki. A tak by się stało, gdybyśmy tych szpitali polowych nie zaczęli otwierać.
Czy to należy odczytywać też tak, że sytuacja jest najpoważniejsza od początku tej pandemii?
Tak. No, myślę, że każdy z nas widzi liczby. Widzimy wzrost zachorowań, który zbliża się do 10 tysięcy dziennie. Pytanie, kiedy tą magiczną liczbę przebijemy, ale myślę, że to jest kwestia czasu, bo tak naprawdę wyniki, które widzimy, są wynikami sprzed około tygodnia, bo taka jest też epidemiologia tego wirusa, że tak naprawdę dowiadujemy się o tym, że ktoś jest chory mniej więcej po tygodniu. Ale zważywszy na to, jak rozwija się ona, szczególnie w dużych ośrodkach, trzeba się spodziewać, że te 10 tysięcy niebawem osiągniemy. Stąd też sytuacja jest poważna, aczkolwiek na pewno jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż bylibyśmy przy pierwszej fali, gdybyśmy nie doprowadzili jednak do wygaszenia życia społecznego, bo wtedy rzeczywiście ochrona zdrowia nie była przygotowana na to, z czym miałaby się zmierzyć.
Szpital wojewódzki w Słupsku też ma otworzyć taki oddział, miał być otwarty w ubiegłym tygodniu, niestety prace budowlane się przeciągają, jeszcze dziś też nie będzie otwarty. Proszę powiedzieć mi, jak możemy pomóc służbie zdrowia w tej chwili, bo wiemy, że pielęgniarki, lekarze, wszyscy są przepracowani, są też narażeni na zakażenie koronawirusem, co automatycznie wyłącza ich jakby z możliwości pracy. Pamiętamy z początku pandemii te gesty solidarności z białą służbą, dowożone posiłki, wyrazy poparcia i tak dalej, i tak dalej. Jak dziś możemy pomóc?
No myślę, że kwestie związane z życzliwością i uśmiechem na co dzień są jak najbardziej oczekiwane przez nas w mediach społecznościowych, tak? To bardzo chętnie na to patrzymy, to podnosi nasze morale, aczkolwiek kwestie związane z przesyłaniem tam pożywienia, posiłków, tak? No to w tej chwili jest to niemożliwe, bo szpitale są po prostu pozamykane i przychodnie, więc to jest w tej chwili niemożliwe. Ale jeżeli chodzi o to, czym Państwo na co dzień możecie nas wspomóc, to jest po prostu dbanie o własne bezpieczeństwo. Ten powszechnie stosowany DDN, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka. O to Państwa prosimy, tego przestrzegajcie. To są najlepsze sposoby, żeby ograniczyć transmisję wirusa.
Czy Pan się spotkał z takimi zdarzeniami? Rozmawialiśmy o nich jakiś czas temu, że nie było ich w Słupsku na Pomorzu, ale dziś Głos Pomorza na pierwszej stronie pisze: sąsiedzi na klatce schodowej uciekają przed nimi, aby się nie widać. W przedszkolu rodzice innych dzieci donoszą, że dziecko pielęgniarki miało kontakt z osobą chorą. Do personelu szpitala w Słupsku dotarła fala hejtu, zwłaszcza odkąd zakażeń w placówce przybywa. Pielęgniarki i ratownicy medyczni apelują: my narażamy własne życie, ale dbamy o siebie i innych. Też mamy rodziny i zależy nam na ich zdrowiu. Czy do Państwa takie sygnały o takich traktowaniu albo takich zdarzeniach w ogóle docierają?
Znaczy na chwilę obecną nie. Rzeczywiście przy pierwszej fali pandemii takie sytuacje w Polsce się zdarzały. Na Pomorzu, tak jak Pan wspomniał, ich po prostu nie było. Jeżeli takie sytuacje mają miejsce, to bardzo prosimy, żeby koleżanki pielęgniarki, koledzy ratownicy takie informacje do nas zgłaszali. My będziemy tą sprawę monitorować. Jeżeli to przekroczy jakby poziom dobrego smaku czy bezpieczeństwa, to oczywiście będziemy to zgłaszać do organów ścigania, żeby podjęło odpowiednie kroki, bo nam jako pracownikom ochrony zdrowia, jako funkcjonariuszom publicznym należy się ochrona.
Mam nadzieję, że takie rzeczy się nie będą zdarzać. Proszę powiedzieć, jaką pan ma radę, jak przekonać ludzi, którzy powtarzają, wypisują w mediach społecznościowych, że żadnej pandemii nie ma? Że może jest koronawirus, ale to tak naprawdę zwykła, może trochę niezwykła, ale trochę inna grypa, a ludzie są przymuszani do tego, żeby nosić maski, zakładane są im kagańce, jak się ci ludzie wyrażają. Co zrobić, żeby te osoby przekonać, że to jednak nie są żarty?
Znaczy, problem polega na tym, że nasze społeczeństwo dozuje pewna taka bezwładność, szczególnie odkąd mamy dosyć rozwinięte media społecznościowe, gdzie każdy może wyrażać swoją opinię jako osoba anonimowa. Gdyby dochodziło do tego, że trzeba personalizować swoje wypowiedzi, tak, to w tym momencie ludzie może rzeczywiście byliby bardziej ostrożni i tak.
Wiele osób wpisuje się gdzieś tam na mediach społecznościowych, używając swojego imienia, nazwiska, pisze wprost, że to jest jakiś wymysł i spisek nawet. Nawet takie głosy się pojawiają.
Czy powiem brutalnie, że takich osób, albo takie osoby są zaburzone, albo takie osoby po prostu cechuje wrodzony brak takiego instynktu samozachowawczego, bo czy naprawdę trzeba tragedii wśród bliskich takiej osoby, czy ta osoba sama musi być dotknięta taką chorobą, żeby zrozumiała, że ten wirus naprawdę jest niebezpieczny. No, mamy podobne sytuacje z ruchami antyszczepionkowymi, tak? To jest dokładnie ta sama sytuacja, tak? Kiedy ludzie negują stuletnie, że tak powiem, nasze badania i jakby wdrożenie szczepień, które pokazuje, że można z chorobami zakaźnymi walczyć, tak? A celowo nie chcą się godzić na szczepienia siebie, swoich własnych dzieci. Mam bardzo podobną sytuację. Pewna doza jakby wolności obywatelskich i ta możliwość wypowiadania się w mediach, no jest jakby specyficzna dla naszej kultury, dla naszej cywilizacji europejskiej, zachodniej. I walczyć z tym możemy tylko poprzez no, pokazywanie faktów, tak? A myślę, że tych faktów w chwili obecnej jest tak dużo w internecie, w telewizji, w radiu, wszędzie, że tylko osoba, która naprawdę nie chce przyjąć tych faktów i nie chce taką spojrzeć na sprawę na sposób taki bardzo, bardzo rzetelny, to trudno taką osobę będzie przekonać. Mówię, chyba tylko osobista tragedia może taką osobę przekonać.
Oby to się nie działo. Bardzo dziękuję. Sebastian Niżykowski, wiceprzewodniczący Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nasze kolejne spotkanie już w lepszej sytuacji epidemicznej, zdrowotnej i uporamy się w końcu z tym koronawirusem. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo za rozmowę.